Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Winobranie? Celebruje pan?
Znaczy, na razie
czy jeszcze nie miał pan okazji?
Wykonywałem przyjemne obowiązki, czyli narodowe czytanie na początek winobrania oraz bieg Bachusa. Uczestniczyliśmy tam w nominacjach i w nagrodach, to więc na razie było tak, bym powiedział, służbowo, a jeszcze nie było czasu, żeby wyjść i się pobawić.
No i Zielonogórzan, i nie tylko Zielonogórzan, przetacza się przez miasto dziennie. Naprawdę mnóstwo, chociaż jak tutaj rozmawiałem jakiś czas temu z Marcinem Wiśniewskim, to mówił, że trudniej jest spotkać kogoś znajomego z Zielonej Góry, Marcin Wiśniewski, czyli Bachus.
Tak, tak.
Na deptaku niż osobę na przykład z drugiego końca świata, no ale taki jest urok winobrania, największe święto wina w Polsce, ludzie przyjeżdżają.
Oczywiście,
bawią się.
Bardzo dobrze.
Jeszcze dobrych kilka dni zostało, miejmy nadzieję, że pogoda się mocno nie zepsuje, bo pogoda to zawsze jest ta rzecz, która pewnie kupców najbardziej elektryzuje, ale też gości winobraniowych. No jak ktoś chce się wybrać na koncert, to niekoniecznie pod parasolką.
Ale koncerty w tym roku fajne, akurat zestawienie artystów, podoba mi się. Dla każdego coś miłego. To więc myślę, że w środku tygodnia skorzystam z uroków winobrania. No, na razie praca.
Dzisiaj na dużej scenie, na rokową nutę, zespół Illusion.
Tak, no właśnie.
Dla tych wszystkich, którzy lubią troszeczkę mocniejsze brzmienie. Ale dzisiaj też inne rzeczy dzieją się w mieście, niekoniecznie winobraniowe, chociażby uroczysta, nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas tej sesji poznamy oficjalnie nowych, honorowych obywateli Zielonej Góry. Między innymi sesja, powiedziałbym, wyjazdowa, nie w ratuszu, kawałek dalej w Centrum Nauki Keplera, w Planetarium Wenus. No taka kurtuazyjna, powiedziałbym, winobraniowa sesja.
No honorowe, no, jakby powiedzieć, odznaki. No i tutaj profesor Biliński na pewno, no to też mój wykładowca. Bardzo ważna osoba w świecie i samorządowym, i budownictwa. No wielki autorytet i poza tym też razem współpracujemy w Izbie Inżynierów Budownictwa, to więc z panem profesorem mamy przyjemność tutaj współpracować, dlatego fajnie, cieszę się, że taka osoba będzie właśnie odznaczona, będzie nobilitowana do tego tytułu, to więc takie osoby należy nagradzać, to też współtwórca i prawa budowlanego, no i wykładowca i autorytet, dlatego bardzo się cieszę i cieszymy na przyjemność uczestniczyć w tej sesji.
A ja się cieszę z tego tytułu, że to zacne grono powiększa nam się honorowych obywateli miasta systematycznie, ale nie dzieje się tak, że ten tytuł powszednieje, że to nie jest tak, bo w niektórych miastach się zdarza, że nagle co roku jest, przybywa 10, 15, 20 honorowych obywateli miasta. Wtedy myślę, że trochę traci ten tytuł rangę swoją. Tu rzeczywiście kapituła, która przyznaje te nagrody, zawsze ma ciężki orzech do zgryzienia, ale osobiście cieszę się, że to są osoby bardzo mocno selekcjonowane i wybierane tak, żeby rzeczywiście nagradzać tych, którzy wkład w rozwój Zielonej Góry mają najpotężniejszy. Chociaż my mamy też przecież honorowych obywateli, którzy z Zieloną Górą wspólnego wiele nie mają. Chociażby Lech Wałęsa jest honorowym obywatelem.
No ale myślę, że tutaj Lech Wałęsa to akurat zaszczyt, że jest honorowym obywatelem. Jest osoba jeszcze w książkach historii, chyba jeszcze się znajduje, nie wiem jak to wygląda w tych nowych książkach, ale osoba, która na autorytet i poza tym no twórca Solidarności, to więc myślę, że bardzo dobrze się na górę ma takiego obywatela.
Dzisiaj Państwo jako Platforma Obywatelska będziecie chcieli rozmawiać o ładzie przestrzennym miasta. Rozumiem, że jest to poniekąd związane z tym, o czym mówi się w wielu miastach w Polsce, gdzie już tego rodzaju rozwiązania zostają wprowadzane, czyli uporządkowanie pewnego systemu reklam, tak, szyldów i wiele takiej pstrokacizny, która przez lata pojawiała się w różnych częściach miasta. Ja powiem szczerze, że dzisiaj zastanawiałem się nad tym i oczywiście zawsze można powiedzieć, że na przykład samo serce miasta, że deptak pozostawia wiele do życzenia, chociaż dramatu wielkiego, powiedziałbym, nie ma w Zielonej Górze na deptaku. Gorzej jak przejdziemy się kawałek dalej, na Westerplatte na przykład, ktoś powiedział dzisiaj mi ładnie, że to zrobiła nam się taka bardzo prowincjonalna ulica pod względem estetycznym. Jeśli spojrzymy na ilość tych szyldów i na tą pstrokaciznę tam, no to ulica, która jest główną arterią miasta, często mówiło się, że wizytówką miasta rzeczywiście najpiękniej nie wygląda. Da się z tym walczyć?
To znaczy, to ta konferencja będzie troszeczkę w innym aspekcie i ja może nie będę wszystkiego zdradzał, bo to nie będzie tego dotyczyła tych rzeczy, troszeczkę w szerszym kontekście architektury, dbałości o pewne elementy zabytków miasta. My się poczekajmy do 11.25, nie chciałbym teraz wychodzić przed trzech. Jeśli chodzi o Westerplatte, to myślę, że po tych pieniądzach i po tej inwestycji ta ulica odzyska swój blask. Troszkę mnie martwi tutaj generalny wykonawca, że nie zabezpiecza tych ciągów. Widzę tych dojść do budynków i do lokali użyteczności publicznej. Tam szczególnie przychodnie powinien tutaj to jakieś trwałe płyty, czy zabezpieczyć to nawierzchnię, bo jak ludzie chodzą jak po plaży. I tutaj powinien inspektor nadzoru ze strony miasta zwrócić na to uwagę wykonawcy i poprawić to wykonanie. I myślę, że ta ulica, ona powinna być wizytówką. To jest główna ulica Przyszkorowodu. Główna ulica, jeśli chodzi o skomunikowanie, mam nadzieję, przyszłego centrum handlowego, bo przecież mówimy o tym od lat, gdzie mamy stary budynek centrum biznesu. I myślę, że to też poprawi jakąś dostępność i jakąś czytelność tej przyszłej inwestycji.
Ja myślę, że jest realna szansa rzeczywiście, żeby taka wielka galeria, o której mówiło się, że może być takim kontrapunktem dla Focus Mall, może powstać w mieście. No, powiem szczerze, że pewnie byłoby dobrze, gdyby to centrum ożyło, tak jak było to w planach przez lata, ale jeśli spojrzeć na to, że za moment nam się Focus rozbuduje i to dość solidnie, mówi się o tym, że po byłej hali ludowej może też powstać coś na kształt galerii handlowej. Pytanie, czy nie będzie rynek, nazwijmy to, zbyt nasycony i czy znajdą się chętni na to, aby rzeczywiście taka duża galeria powstała.
Są chętni, bo to już do nas docierały sygnały. Jest tam jakiś konsorcjum, grupa inwestorów, która tu toczy dialog z miastem, jeśli chodzi o centrum biznesu. Jestem przeciwnikiem wyburzenia centrum biznesu. Chciałbym, aby było zaadoptowane ono w nową galerię. Mówił też o centrum konferencyjnym oraz o szerokiej galerii, czyli takiej rekreacji dla mieszkańców, czyli czy to będą dodatkowe kina, czy jakieś sale do kręgli, czy do innych rzeczy. No mówię, to na pewno by się tutaj utrzymało, bo patrząc na Gorzów, mamy tam już kilka galerii przecież handlowych, które jakoś ze sobą współpracują, konkurują i to jakoś nadaje pewien rytm gospodarczy. Myślę, że to miejsce jest świetnie w ogóle wkomponowane w Zielonogórę. No,
poza tym tradycja też była taka. No,
zawsze
przez
było
lata
taką
był tam
ulica,
dom handlowy,
gdzie
największy w mieście, tak, domy towarowe, centrum. No i starsi zielonogórzanie kojarzą jednoznacznie Westerplatte z tym, że można było wybrać się do dużego sklepu.
Tym bardziej, że zmienia się też plan zagospodarowania na początku kadencji i dostosowaliśmy to do tej zabudowy i do tych usług handlu. Dlatego te linie zabudowy to przesunięte dojazdy, pewne uzgodnienia były podyktowane, to więc myślę, że należy, nie wiem, czy może nie wygenerować jakiś zespół faktycznie przy prezydencie do spraw inwestycji, aby faktycznie tych inwestorów skumulować, bo to dłużej nie może tak strasznie, bo to faktycznie już z kadencji na kadencję przechodzi ten temat strasznie.
Konflikty właścicielskie można byłoby powiedzieć, bo jeśli w danym miejscu jest iluś właścicieli prywatnych, no każdy chce na tym pewnie zarobić, a już na pewno nie stracić, więc jeśli
tylko nie ma by takiego monitoringu i jasnej sytuacji, czy na dzień dzisiejszy są te spotkania, czy ich nie ma, gdzie jest ta problematyka, czy może tu kwestia jeszcze dodatkowych jakichś uzgodnień, czy dodatkowych jakichś ufok, które by to stabilizowały tę ofertę inwestycyjną. No, tego na pewno brakuje, bo no szkoda, po wymontowaniu tej ulicy faktycznie będzie to miejsce dalej taką
ale może z drugiej
pustką
strony ten remont ulicy Westerplatte będzie też magnesem dla wielu inwestorów, bo zdecydowanie
poprawi się.
Przyjemniej patrzy się na drogę dojazdową, która jest elegancka, estetycznie wykonana, niż na tą ulicę, no, która wymagała remontu od lat. No tak też myśli, podejrzewam, każdy potencjalny inwestor. No, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie to są koszty. No teraz te koszty zostały poniesione. Tu będziemy mieli zrobioną nową zupełnie drogę. Za moment zmieni się też dość mocno wszystko to, co prowadzi w stronę dworca, czyli ten układ komunikacyjny tutaj będzie zdecydowanie
w ogóle zbudowane tymi inwestycjami i tymi pieniędzmi europejskimi, plus tymi pieniędzmi z schetynówek, bo przypomnijmy cały czas, że to są jednak pieniądze tego programu centralnego, jeszcze PSL-owskiego, schetynówki, to więc to wszystko, ja bym powiedzieć, dało, to dołożyliśmy też oczywiście jako radni trochę tych pieniędzy, bo ta oferta była wyższa, ale to się opłaca, bo jednak ta ulica tam od 30 lat nie była remontowana, tym bardziej, że można przebudować też te instalacje wewnętrzne, które są podobne, dostosować je do przyszłych inwestycji właśnie wzdłuż tej drogi. to poprawi na pewno, plus oczywiście ta aglomeracyjna i centrum środkowe, to więc myślę, że ta część miasta zyska ogromnie i ta wartość tej działki i ten teren będzie naprawdę łakomym kąskiem dla inwestorów.
No wiele się dzieje pod względem inwestycyjnym w naszym mieście. Przed momentem przecież podpisana w końcu umowa na ścieżki rowerowe. Wiemy już, że do połowy przyszłego roku powstaną kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Tutaj też nie mówimy już o zwykłej ścieżce, ale też o tym, że wróci chociażby wiadukt, czyli kładka taka, która będzie, no, kiedyś był kolejowym wiaduktem, teraz będzie kładką tylko i wyłącznie dla rowerzystów
Sikorskiego.
I pieszych. Tak, na skrzyżowaniu właściwie ulic. Tak. Przy ulicy Sikorskiego i Kożuchowskiej. No dobrze, nie jedna osoba mówi, po co rozbierano ten metalowy
wiadukt. Właśnie.
To... No ja myślę, że po to, że on by się zawalił już, gdyby nie został rozebrany.
To znaczy, ja myślę, może nie tyle zawalił, bo to było, ten wiadukt był pod kątem kolejowym kiedyś tam projektowany. Jak już te pociągi po nim powiedzieć nie...
I nadzór właścicielski też miał nad nim Polskie Koleje Państwowe.
Tak, no to zawsze jest problem. No historia zatoczyła koło, teraz będziemy tą kładkę odbudowywali. No szkoda, że to jakaś tam zdemontowana, nie pamiętam za czyjś to decyzji i co tam się stało. Z tym bardzo dobra informacja, że za mojej kadencji te pieniądze europejskie faktycznie przydają się miastu i to widać. Głosowaliśmy zawsze za wspieraniem tego typu inwestycji i pozyskiwania tych środków europejskich. I tu chyba 5 kilometrów, tak mówimy o ścieżkach.
Na tym etapie będzie.
Tak, jest to oczywiście niska emisja, jest to oczywiście domknięcie tych szlaków komunikacyjnych rowerowych. Dla mnie to jest bardzo dobry sygnał dla rozwoju miasta, szczególnie dla zmniejszenia ruchu w centrum miasta, bo zawsze mówimy o tym programie parkingowym, który przecież tworzymy razem.
Trzeba też pamiętać przede wszystkim, myślę, o bezpieczeństwie rowerzystów, tak? Bo pewnie niejednokrotnie rodzice mają dylemat, czy wypuścić dziecko do miasta bez opieki osoby dorosłej, nazwijmy to, na rowerze, kiedy zdają sobie z tego sprawę, że te ścieżki gdzieś się kończą. Dziecko bezpiecznie może sobie dojechać.
Tak, tylko do pewnego momentu.
Do pewnego momentu. Zresztą pewnie nie jeden dorosły też nie jest przekonany do tego, czy chce uczestniczyć w ruchu drogowym i kiedy kończy mu się ścieżka i musi jechać ulicą, ma pewnego rodzaju dyskomfort. No, kultura jazdy zarówno rowerzystów, jak i kierujących pojazdami jest bardzo różna. Teraz ten temat właściwie zostanie ucięty. Będzie można bezpiecznie przejechać.
Tak, jest to kolejny etap tych inwestycji. No tutaj tylko musimy mieć też na względzie, aby miasto przystąpiło też znaczy do tej kontynuacji pracy, jeśli chodzi o ten program rewitalizacji, który teraz został, negatywnie zaopiniowany przez zarząd województwa, przez ekspertów zewnętrznych. Ja myślę, że tu też należy tego
chociaż
tematu...
zewnętrzną ekspertyzę chyba pan czytał.
Co znaczy akurat wróciłem z urlopu i powiem szczerze,
to warto przeczytać, bo to jest wyjątkowo ciekawa lektura, no tak enigmatycznej.
Wyrwałem się z
ekspertyzy i stworzonej tak na użytek eksperta, to ja dawno nie widziałem, ale no nie ma to kontekstu.
Ja myślę, że może powiem tak ze strony projektanta, że tego typu rzeczy należy brać pod uwagę, bo jednak to jest projekt bardzo złożony, wymagający. Pamiętajmy o tym, że on łączył inwestycje infrastrukturalne i inwestycje, powiedzieć, miękkie, tak, czyli te rozwojowe, czyli centrum integracji społecznej.
A nie dziwi pana trochę, że szło wszystko jak po sznurku i nagle się okazuje, że coś jest nie tak, bo to jest taka sytuacja, której nikt, myślę, nikomu w opinii publicznej nie wytłumaczył od A do Z, bo dla wielu osób może to się wydawać nieco dziwne, że oto część tych rzeczy, które były w konkursie, tak, i w specyfikacji konkursowej, już ruszyły, już są realizowane i nagle okazuje się, że gdzieś dzieje się coś nie tak i tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, jak one mają być dalej finansowane, czy będą finansowane. Ja myślę, że tu się bardziej wkradła polityka, wie pan, niż to, że oto jakiś ekspert Gorzowski napisał te kilka zdań eksperckich. Niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka kompletnie.
No bo to są już sprawy, które są opiniowane, powiedzieć, na wyższym szczeblu, tak? Jest ten program inwestycyjny, są wygenerowane inwestycje, które jako platforma również żeśmy konsultowali i je wspierali. Oczywiście, czyli te prognozowane inwestycje, czyli Górka Tatrzańska, czy ścieżki rowerowe, czy amfiteatr, czy lodowisko, czy mini zoo, więc to wszystko jest jakby zawarte oraz te inwestycje, czyli moje podwórko, te domy wielopokoleniowe, domy seniorów, tak, czyli no ten program aktywizacji mieszkańców, to jest bardzo ważne.
Część osób podnosiła głosy, że jeśli mówimy o elementach rewitalizacyjnych, to dotyczą one nominalnie terenów zdegradowanych. Wie pan, gdybyśmy trzymali się nominalnie tego, to w Zielonej Górze podejrzewam, że w ogóle nic nie moglibyśmy zrobić, albo tych terenów zdegradowanych moglibyśmy szukać gdzieś w takich miejscach, które są kompletnie nieuczęszczane, które kompletnie nie funkcjonują. Może kilka ruin byśmy znaleźli. Tu po sąsiedzku mamy własność prywatną, co prawda kiedyś hotel pielęgniarek, który się sypie, właściciel się nim nie przejmuje i pewnie się kiedyś rozsypie. Ale to jest rzeczywiście rzecz zdegradowana gdzieś w centrum miasta i mogłaby mieć inną wartość. Natomiast takich miejsc w Zielonej Górze totalnie zniszczonych, których można byłoby przewracać funkcję, myślę, że to ciężko.
Znaczy, w tym momencie nam się trudno tego odnieść. To, co mówię, to są już opinie ekspertów dotyczących rozwoju miasta już na wyższym szczeblu i myślę, że tego typu rzeczy jako projektant, bo jest jednak projektant i sprawdzający, tak, czyli musimy traktować to z pracy Urzędu Marszałkowskiego i miasta jako sprawdzający, czyli zostały wskazane pewne elementy i w mojej ocenie można tego przystąpić, można wnieść poprawki to są uzgodnienia i rozmowy.
Być naniesione
poprawki. To są już na wyższych szczeblach uzgodnienia władzy wykonawczej oraz zarządu województwa, ale myślę, że należy kontynuować ten dialog, bo pamiętajmy o tym, że jednak pozyskiwanie funduszy europejskich to są kontraktacje, to są pieniądze, one muszą wrócić, to są pieniądze, które są aneksowane, które są opiniowane.
Pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, myślę, że też ważnej dla zarządu województwa, że gdyby te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, nie zostały tutaj wydane, to trzeba byłoby je zwrócić, a tym razem nie zwracamy tych pieniędzy do Brukseli, tylko wracają one do konkretnego ministerstwa, a minister bardzo chętnie zajmie się tymi pieniędzmi i wydaje wszędzie indziej, niekoniecznie.
Tylko tak mówię, to jest proces, bo kontraktacja była na koniec roku, teraz musi być refundacja tych pieniędzy. Są pewne opinie tak, do tych projektów. Część projektów jest kwestionowana, część projektów jest poprawiana i kryteria są zmieniane. To więc cały ten proces współpracy samorządu z Urzędem Marszałkowskim w mojej ocenie powinien przebiegać naturalnie i te kwestie, które teraz wystąpiły, powinny być poprawione, powinniśmy wrócić do rozmowy, powinniśmy dyskutować. Myślę, że to jest ważne.
Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać w najbliższym czasie. Porozmawiamy teraz o waszych przystankach czy posterunkach obywatelskich, bo akcja trwa, tutaj nic się nie zmieniło w kwestii spotykania się z mieszkańcami i rozmawiania tym razem na temat budżetu obywatelskiego i tego wszystkiego, jak mieszkańcy będą mogli zmienić swoje otoczenie, swoje najbliższe otoczenie, jak będą mogli wpłynąć na to, aby wydawać pieniądze gdzieś na osiedlach. Jak te spotkania wyglądają?
No powiem szczerze, że dały nam wiele odpowiedzi na wiele pytań, które zostały postawione. Na pewno chodzi o transparentność, o komunikowanie mieszkańców oraz o zaangażowanie mieszkańców, czyli możliwość dotarcia do tej informacji, czym jest budżet i jak można go zmieniać. I naprawdę mamy ogromny problem w mojej ocenie. I tutaj dobrze, że oczywiście jako Platforma współpracujemy przy promocji tego budżetu, bo miasto ze swojej strony wykonało już część prac, czy ulotki, plakaty i banery. Mam nadzieję, że one się pojawią w szkołach, bo teraz jest początek roku, rodzice przychodzą, dzieciaki przychodzą. Pamiętajmy, głosujemy od 13 roku życia, otworzymy zdania. Potrzebujemy dotarcia z tą informacją. Rozesłania do skrzynek. Na pewno miasto powinno to rozesłać, te ulotki do skrzynek mieszkańców, aby jednak oni wiedzieli, że jest to
trochę czasu zostało.
Jest. Dlatego tak, wrzesień dopiero teraz wszyscy
poza
wrócili.
Tym na razie jest winobranie, więc myślę, że winobranie to jest też specyficzny okres, niekoniecznie sprzyjający.
I to jest ważne. Udało się wygenerować numer, osobę do kontaktu, tak? Jest nowa strona internetowa, jest nowy mail, to więc myślę, że pewne prace zostały zrobione. My jako Platforma jesteśmy zobowiązani do wyjścia do mieszkańców i informacji. Była akcja plakatowa, informacyjna. Teraz odbywają się codziennie posterunki obywatelskie. My nie zwalniamy, czy deszcz, czy słońce. Zawsze jesteśmy przy mieszkańcach. Teraz, dzisiaj akurat jest radny Machalica, ma swój posterunek obywatelski. W czwartek będę miał również ja u siebie na Krelewskiej w swoim okręgu. I widać, że mieszkańcy zbyt ostrożnie korzystali z budżetu obywatelskiego. Te małe osiedla domków jednorodzinnych właśnie, one zostały troszkę pominięte w tym całym systemie, w tym wyścigu tych szkół, tych dużych organizacji. Zbyt mało jest tych animatorów, zbyt mało jest dotarcia, czy nawet urzędników, organizacji pozarządowych. To po prostu zaczyna powoli umierać, a to się dzieje w wielu miastach. I mamy ten taki w tym roku taki czyściec, tak? Mamy to prawo miejscowe, mamy podział na sektory, cały czas mówię, mamy stałe pieniądze. Teraz spotykałem się z na Olimpię. Tam jest kwestia placu zabaw, tak? To jest nieduże osiedle. Już mam kontakt z mieszkańcami, można to działać. Chynów na przykład bardzo dobrze organizuje to. Tam jest też dobra pomoc miasta. Ja bym też chciał, żeby ta pomoc miasta była na innych osiedlach, na osiedlu Malarzy, na osiedlu Leśnym, na osiedlu Zacisze, bo tam fajnie wychodzą też urzędnicy. I taki proces powinien być powtarzany systematycznie w każdym odcinku miasta. I ten budżet ma szansę w tym momencie być zrealizowany, bo spotkałem się z zarzutami też takimi, że czemu tylko głosujemy na jedno zadanie małe, na zadanie duże. No,
niektórzy mówią wprost, że to jest pewnego rodzaju dyskryminacja. Dlaczego mogą głosować tylko na jeden konkretny projekt, a nie mogą zagłosować na coś, co będzie ogólnodostępne, co podobałoby im się, czego byliby zwolennikami, a niekoniecznie to dotyczy bezpośrednio miejsca
zamieszkania. Ja mówię, no to ten pan, który definiuje te zarzuty, tak? Czemu pan nie przekona na przykład na osiedlu Malarzy kogoś do siebie, tak? Czemu pan nie wystawi tych instalacji, nie zachęci, nie promuje budżetu w innych częściach miasta? To się tak skostniało w tym momencie. Było kilka grup, które siebie nawzajem popierały i te 6 milionów powiedzieć rozchodziło się tylko w jedne czytelne 2 czy 3 miejsca w Zielonej Górze. Tu chodzi o to, żeby każdego aktywizować.
A może
żeby
po prostu było tak, młodzież. Że nie wszyscy ludzie zdawali sobie z tego sprawę, jak to wygląda, albo po prostu myśleli, jest jakaś tam kwota, są jakieś ludzie, którzy się czymś zajmują, to gdzie tam mój jakiś maleńki
głos? Tak, gdzie mój maleńki głos, czy gdzie głos mieszkańców na Kossaka z utwardzeniem terenu? Ja na przykład się spotykam z wspólnotami mieszkaniowymi, które mają świetną wiedzę na temat tego, gdzie jest teren miejski, gdzie jest teren wspólnoty mieszkaniowej. Czego brakuje wokół, tak, dojazdu, przycięcia krzaków, nasadzeń, jakichś siłowni zewnętrznych. To więc tutaj duża rola jest wspólnot mieszkaniowych właśnie. Na przykład też droga na przykład na Łukaszewicza, na przykład też musimy o Jędrzychowie. Można to drogę podzielić na inwestycje. Może to zgłosić już do budżetu obywatelskiego. Podzielić nawet na sektory, jak nie starcza mi pieniędzy, aby wykonać cało. Tak to robi na przykład Chynów. On sektoruje te drogi i co roku konsekwentnie realizuje i za 2-3 lata w końcu mają osiedle dobrze skomunikowane.
Może to po prostu jest tak, że ten budżet się cały czas też dociera.
Dociera się.
Teraz mamy dużo zmian w budżecie i on ewoluuje, zmienia
bardzo
się.
Bardzo potrzebna jest promocja, media. Na pewno chodziło, ja też nalegałem o to, aby było stanowisko na Winobranie. Nie ma tego stanowiska, bardzo żałuję. Miała być to jedna z tych domków winiarskich z napisem budżet obywatelski, żeby były wnioski, druki do tego. Mam nadzieję, że te ulotki, które świetnie wyglądają, będą one rozpropagowane, będą urzędy rozklejone tymi plakatami o budżecie obywatelskim. Ta informacja musi być się rzucać w oczy. Za każdym razem ten telefon musi urzędnik odbierać i informować. I naprawdę to ma sens. Inne miasta to przerabiały, inne miasta ewoluują w tym budżecie obywatelskim i te szansa na te małe inicjatywy właśnie, ona musi być. Ona musi być.
No i pewnie wiele się jeszcze wydarzy w tym temacie i przyjdzie nam już na finiszu budżetu obywatelskiego w momencie, kiedy będą już konkretne głosy.
Jeszcze powiem panu jedno, bo tutaj Kukiz zaproponował podzielenie chyba na 30 chyba stref, tak? Tutaj kiedyś słyszałem. Ja nie wiem, dzisiaj rozmawiam z mieszkańcami i samo zdefiniowanie dla wielu mieszkańców, którzy na przykład nie brali udziału w wyborach, nie brali udziału w budżetach, że to jest strefa pierwsza, która się pokrywa ze stałym okręgiem wyborczym, to jest pierwszy etap. Jak to później przyszeregować i kto ma to zrobić? Podzielimy miasto żółtymi liniami na podstrefy, strefy?
No, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłej edycji budżetu obywatelskiego będzie to wyglądało jeszcze inaczej.
Dlatego to jest inaczej. Ten pierwszy
to też jest pewnego rodzaju sprawdzenie.
Pierwszy krok, który pozwala już zdefiniować to miasto na pewne elementy, na pewno obszary, które się mniej rozwijały, obywatelsko, które się bardziej rozwijały i należy, ja liczę na to wsparcie. Młodzieżową Radą Miasta się kontaktowałem, byliśmy w Urzędzie Miejskim, z Radą Działalności Pożytku Publicznego się kontaktowałem, byliśmy i tu potrzebujemy też również i miasto potrzebuje, my Platformą potrzebujemy tego wsparcia, aby ta informacja poszła bardzo szeroko do każdego mieszkańca.
No miejmy nadzieję, że ta świadomość dotycząca budżetu obywatelskiego będzie systematycznie wzrastać, bo tylko wtedy ma on sens w rzeczywistości. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Radny Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.